nie jest niczym nowym ani zaskakującym, że sztuka w każdej swojej formie zajmowała się także kondycją człowieka i że zajmować się nią zaczęła również ta sztuka nowoczesna, współczesna. W przypadku tego, o czym będę mówił dzisiaj, kino. Są takie dwa filmy kultowe, znaczy filmów kultowych jest dużo więcej, ale są dwa filmy kultowe, science fiction, które zajmują się kwestią człowieczeństwa i kondycji człowieka w trochę inny sposób. Mianowicie zajmują się kwestią tak naprawdę granicy człowieczeństwa, ale nie tego, do jakiego momentu istnieje człowieczeństwo lub jak nisko można upaść, ale raczej od jakiego momentu. Pozornie wydawałoby się, że jest właśnie odwrotnie, ale już mówię, o co chodzi. Blade Runner, po polsku znany czasem jako Łowca Androidów, film Ridleya Scotta, był przywoływany już w tym podcaście, dzieło z początku lat 80. W zasadzie kultowe. Mówię w zasadzie dlatego, że jest masa ludzi, którzy twierdzą, że nie wiadomo, o co chodzi w tym filmie i nie widzą za bardzo w nim sensu, a już na pewno nie kultu. Film faktycznie w pierwszym podejściu nie robił wrażenia jakiegoś szczególnie kasowego, ani nie odniósł oszałamiającego sukcesu. Ta jego kultowość budowana była latami. Trudno powiedzieć tak naprawdę, co stanowi największą siłę tego filmu. Być może niezłe kreacje, chociaż Ford nie zagrał tam jakoś szczególnie lepiej niż gdziekolwiek indziej. No, być może jedna z nielicznych dobrych ról Rutgera Hauera, który raczej miał szczęście grać rzeczy mniej ambitne. Na pewno absolutnie niesamowita, przytłaczająca wręcz swoim rozmachem scenografia. Nie wiem, czy znacie taką historię, że Ridley Scott, człowiek szalony, ponieważ mógł sobie na to pozwolić, kazał zbudować ulicę, na której odbywa się pościg. Ale nie kazał jej zbudować tak, jak to się robi zwykle w studiach, tylko kazał wydrukować nawet gazety, które leżą w kioskach gdzieś tam razem z pierwszymi stronami, ze wszystkim, żeby to było jak najbardziej prawdziwe. Może dlatego właśnie sekwencje w Blade Runnerze są tak realistyczne, tak przekonujące, tak ciekawe. Do tego oczywiście niesamowita muzyka Vangelisa, bardzo minimalistyczna, podobnie jak muzyka w omawianym jakiś czas temu Obcym. Bardzo taka oszczędna, ale doskonale dopasowana. Wszystko to sprawiało, że film w warstwie wizualnej był arcydziełem. Jeżeli chodzi o scenariusz, jest to adaptacja części wątków z powieści Czy androidy śnią o elektrycznych owcach Philipa Dicka części, bo powieść była dużo bardziej rozbudowana. Pojawiał się tam bardzo silny wątek religijny, którego w filmie w ogóle nie ma. Główną osią akcji jest intryga sensacyjna, no jakby trochę kryminalna. Łowca androidów, rodzaj policjanta. Eric Deckard, trochę taki przegrany życiowy wyrzutek, ma znaleźć i, no chciałem powiedzieć, zabić, ale właśnie nie zabić, tylko zdymisjonować 4 androidy, roboty, dlatego że im nie wolno na Ziemi przebywać, dlatego że one nie są ludźmi. Tutaj jest bardzo wyraźnie zaznaczona granica. Człowiek, nie człowiek. Człowiek, replikant, kopia. W niektórych polskich wersjach tłumaczone to było jako sobowtór, co nie jest wcale złym pomysłem ze względu właśnie na ładunek, jaki niesie to słowo. Coś udającego człowieka. I mimo że konstruktorzy tych istot, maszyn, no maszyn może nie, biologicznych maszyn, próbowali uczynić je na wskroś ludzkimi, tutaj postacią centralną właśnie tego dylematu jest Rachela, dziewczyna, która jest replikantem, jest sztucznym tworem, taką właśnie biologiczną maszyną, lecz nie zdaje sobie z tego sprawy. Jej twórcy uczynili ją na tyle ludzką, że ona o swoim człowieczeństwie jest przekonana. Kiedy Descartes mówi jej o tym, że jest replikantką, ona nie chce uwierzyć, nie chce pogodzić się z tym, że nie jest człowiekiem. Sytuacja w Blade Runnerze jest jasna i czysta. Są ludzie i są nieludzie. Cały problem polega na tym, że ludzie zachowują się bezdusznie, a te biologiczne automaty, te androidy okazują się w osobie Roya Batey'ego ostatecznie bardziej ludzcy od swoich twórców. Bardziej uczuciowi, bardziej rozumiejący, bardziej gdzieś tam, no właśnie tacy ludzcy. Zupełnie odwrotna sytuacja ma miejsce w innym filmie, który powstał ponad 10 lat później, w połowie lat 90. Jest to film japoński Ghost in the Shell. Po polsku również tytuł tego filmu rzadko jest tłumaczony. Można natrafić na ducha w pancerzu. Może trochę niezgrabny, ale całkiem niezły. Ghost in the Shell jest również adaptacją, również części wątków z bardzo popularnej mangi pod tym samym tytułem. I tutaj mamy sytuację zupełnie odmienną od tej w Blade Runnerze. Ghost in the Shell jest niezwykłą animacją, zapierającą dech w piersiach, jak na tamte czasy. Teraz przyzwyczajeni jesteśmy do animacji wspomaganej komputerem, natomiast w Goście, podobnie jak to miało miejsce w Akirze, większość sekwencji robiona była tradycyjnie animowana poklatkowo, ręcznie. Pewne sekwencje były trochę wspomagane. Jest to film bardzo wysmakowany, bardzo wymagający w warstwie wizualnej. Przypomina różne inne dokonania kina. Jest taki bardzo nastrojowy, bardzo plastyczny, chociaż trzeba przyznać, że w stosunku do mangi główną bohaterkę zrobili potwornie brzydką. Być może, żeby odwrócić uwagę od tego, że jest kobietą. Główną bohaterką jest tutaj dla odmiany kobieta, która jest cyborgiem. Ale świat Ghosta, mimo że umiejscowiony w przybliżeniu w podobnej przyszłości co świat Blade Runnera, jest światem zupełnie innym. Tam cyborgi funkcjonują na w zasadzie równych prawach. Oczywiście są roboty i są cyborgi i są androidy i cała reszta. Natomiast tam czymś normalnym jest to, że człowiek przenosi siebie, swój mózg zasadniczo do maszyny korzystając ze sztucznego ciała, czy to ze względu chociażby na kalectwo, czy to ze względów na przykład na pracę. Major Kusanagi, główna bohaterka, jest członkiem oddziału specjalnego podlegającego pod ministerstwo, jest cyborgizowana w całości. W jej zespole większość ludzi ma takie czy inne modyfikacje cybernetyczne. Bato, który jest silnie wspomagany, kilku informatyków, którzy mają chociażby wszczepy domózgowe. Jedynym wypadkiem takim odstającym od reszty jest młody policjant, który ma tylko łącze do komlinku, ale to jest przypadek. W świecie Ghosta uniwersalnie akceptowaną prawdą jest to, że ktoś, kto ma duszę, jest człowiekiem. Na najbardziej podstawowym poziomie sprowadza się to do tego, że jeżeli ktoś ma organiczny mózg, to jest człowiekiem. Wiadomo, że z organicznym mózgiem trzeba się urodzić. Kusanagi, odwrotnie niż na przykład właśnie androidy w Blade Runnerze, kwestionuje swoje człowieczeństwo na tej podstawie. Nie jest przekonana wcale o swoim człowieczeństwie. Dowodzi tego najlepiej chyba słynna scena w windzie, kiedy Bato stwierdza, że no przecież jesteś człowiekiem, masz mózg, a ona na to odszczekuje mu, a czy skąd wiesz, czy ty widziałeś kiedyś swój mózg? Ona nie jest pewna tego, kim jest, nie jest pewna, jak należałoby ją zaklasyfikować, nie jest pewna swojego człowieczeństwa. Centralną osią dylematów Goście jest program komputerowy, rodzaj sztucznej inteligencji, który bazując na sieci, badając sieć, wyszukując dane w niej, w pewnym momencie zyskał samoświadomość. Zyskał samoświadomość i on dylematów nie ma. On zażądał uznania go za istotę ludzką. Zażądał azylu w jednej z komórek ministerialnych, właśnie w grupie Kusanagi, próbując uciec przed ludźmi, którzy go stworzyli. Tamci, podobnie jak Blade Runnerzy i policja z Blade Runnera, nie mają wątpliwości, że jest to tylko program, nie jest to człowiek, że trzeba tą istotę schwytać, złapać, zniszczyć. Ona ma dużo większą siłę, wolę przeżycia, siłę przebicia niż oni wszyscy razem wzięci. Co te filmy różni? To w zasadzie wszystko. Jeden jest aktorski, drugi jest animowany. Jeden opowiada o świecie, w którym androidy nie są ludźmi. Drugi opowiada o świecie, w którym cyborgi ludźmi są. Natomiast obydwa stawiają to samo pytanie. W którym miejscu przebiega granica między człowiekiem i maszyną? A w zasadzie, gdybyśmy chcieli bardziej zawęzić ten dylemat, to jak należy traktować istotę, która przechodzi pozytywnie test Turinga. Przypomnę to dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, chociaż wątpię, jest to test pozwalający stwierdzić, czy rozmawia się z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją. Jeżeli człowiek nie jest w stanie odgadnąć bądź określić tego, że rozmawia ze sztuczną inteligencją, to znaczy, że test zdany jest pozytywnie. Póki co takich algorytmów i takich programów jeszcze się nie dorobiliśmy. Oczywiście można spokojnie założyć, że sam test Turinga do człowieczeństwa bądź sklasyfikowania inteligencji nie wystarczy, bo jest dosyć prosty i prędzej czy później automaty konwersacyjne będą w stanie tę barierę przekroczyć. Zresztą jak się patrzy na to, co się dzieje w sieci, to mam wrażenie, że część ludzi nie przeszłaby testu Turinga. Filmy te zadają pytanie właśnie o to, gdzie człowieczeństwo się nie tyle kończy, co zaczyna. W dzisiejszych czasach pytanie zdaje mi się coraz bardziej aktualne. Trudno bowiem założyć, że taki program jak Projekt 2501 gdzieś w internecie na jakichś serwerach nie egzystuje. Programy gromadzące dane, spidery, które według algorytmów przeszukują całą sieć, trudno jest mi powiedzieć, czy możliwe jest, aby zyskały samoświadomość. Trudno jest mi powiedzieć, jak rozbudowany i jak skomplikowany musiałby być algorytm, żeby do tego doprowadzić. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że internet sam w sobie bez problemu mógłby stać się jedną wielką siecią neuronową, a tylko takie pozwalają na uzyskanie odpowiednio dużej mocy obliczeniowej, myślę, że można założyć, że pomysł, jaki na początku lat 90. w swojej mandze przedstawił Shiro, nie jest pomysłem nierealnym. Oczywiście można traktować tego typu doniesienia jako sensacyjne brednie, ale faktem jest też, że różne ośrodki badawcze nad cyborgizacjami pracują w tej czy innej formie. Na razie mówimy tutaj o sztucznych oczach, o bionicznych kończynach. Można śmiać się z doniesień o superżołnierzach, ale niewątpliwie coś na rzeczy jest, bo tego typu rozwiązania na pewno są w armii tej czy innej rozważane, jeżeli nie wykorzystywane. Już teraz operatorzy wojsk specjalnych bardzo często są tak naszwikowani elektroniką i działają z nią w tak ścisłym zespoleniu, że w zasadzie można uznać ich za protocyborgi, więc tak naprawdę tylko kwestią czasu jest, kiedy przekroczymy jeden bądź drugi próg, kiedy przekroczymy możliwość przepisania człowieka do maszyny bądź stworzenia, no właśnie, nie wiem, czy sztucznej inteligencji, czy sztucznego człowieka. Ani jeden, ani drugi film odpowiedzi na pytanie, gdzie zaczyna się człowiek, nie dają. Blade Runner, szczególnie w wersji reżyserskiej, sugeruje, że być może Rick Deckard również był androidem, że również był replikantem, nie zdając sobie z tego sprawy. To czyniłoby z niego znowu przyczynek do bardziej ludzkich uczuć sztucznych ludzi niż prawdziwych. Jego wyrzuty sumienia, jego wahanie, jego jednak mimo wszystko rozterki moralne i jakieś obawy przed działaniem, przed tym, co robił, to też rzucałoby trochę inne światło na zachowanie Beatty'ego, który być może rozpoznał swojego, nazwijmy to umownie, współplemieńca i dlatego go tylko nie zabił. Film nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Replikanci wiedzą swoje, ludzie wiedzą swoje. I trochę tak jak ze wszystkimi dyskryminowanymi grupami mniejszościowymi, dopóki nie wywalczą sobie swoich praw, tak długo będą mniejszością. Tutaj tak naprawdę dochodzimy do kwestii legislacji. Polecam, jeżeli ktoś nie miał okazji, sięgnąć do serii Pluto, wydawanej przez Hanami. Tam roboty są obywatelami świata tej samej, teoretycznie oczywiście, kategorii. Mniej więcej tak samo tej samej, jak Murzyni są takimi samymi obywatelami, jak biali Amerykanie. Wszyscy doskonale wiemy, jak jest teoretycznie, wszyscy wiemy też, jak jest praktycznie. I Pluto bardzo ciekawie rozwija właśnie pomysł na funkcjonowanie robotów w społeczeństwie, ale to tak na marginesie. W przypadku Ghosta też nie dostajemy jednoznacznej odpowiedzi. 2501 zachowuje się jak istota biologiczna podlegająca ewolucji. Nie chce tworzyć swoich kopii, tylko chce doprowadzić do rozmnożenia w takim tradycyjnym znaczeniu. Tak jak istoty biologiczne dokonują zmieszania genów, on chce w jakiś sposób skrzyżować z Kusanagi algorytm po to, żeby stworzyć istoty pochodne, istoty różne od swoich protoplastów, bo tylko w ten sposób może zapewnić im przetrwanie. To jest rzecz bardzo instynktowna i pierwotna, a jednocześnie bardzo ludzka. Zostawić coś w osobie, dochować się dzieci, wychować je, patrzeć jak dorastają i osiągają coś. Czy to się udało, tego nie wiadomo do końca. Wiadomo tylko tyle, że udało się doprowadzić do fuzji Kusanagi i 2501, kobiety, która wątpi w swoje człowieczeństwo i programu komputerowego, który o swoim człowieczeństwie jest przekonany. Tak na dobrą sprawę, to nawet jeżeli nie interesują Was rozważania filozoficzne na temat kondycji i granic człowieczeństwa, to akurat są dwa filmy, które jeżeli lubicie fantastykę naukową, to po prostu musicie obejrzeć. Obydwa są w różnej mierze, chociaż z różnych powodów, kultowe. Obydwa zresztą są, osobiście uważam, bardzo dobre. Warto też, no jak to zawsze w takim przypadku, sięgnąć do pierwowzorów, czyli przeczytać powieść, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, lub przeczytać mangę Ghost in the Shell. Obydwie rzeczy są do dostania po polsku. Androidy zostały chyba niedawno wznowione. Myślę, że z dostaniem Ghosta z JPF-u też problemu nie będzie, ponieważ był wznawiany co najmniej raz, jeżeli nie dwa. Możliwe, że mają go na magazynach. Warto obejrzeć dlatego też, że są to filmy, które, już o tym wspominałem przy mówieniu o obcym, których mało się już robi. Filmy dopracowane, filmy, które nie są wygenerowane, ale po prostu stworzone. Doskonałe rzemiosło pod każdym względem ujęć, muzyki, dlatego że muzyka do Ghosta też pamiętam, że kiedy byłem w liceum w połowie lat 90. cieszyła się no wręcz swego rodzaju kultem, przynajmniej w kręgach tak zwanych mangowców Kenji Kawai, i postarał się bardzo dobrze. Więc kończąc ten taki trochę bełkotliwy i trochę chaotyczny odcinek, w którym ostatecznie chyba zapomniałem, co chciałem powiedzieć, na co zwrócić uwagę. Polecam Wam te rzeczy i życzę miłego nadchodzącego weekendu.